Dom wydawniczy Rafael zaprasza do wysłuchania książki księdza prałata João Scognamiglio Clagias pod tytułem Wielkie proroctwo Fatimy. Moje serce zatriumfuje. Czyta Bogumiła Kaźmierczak. Tłumaczenie z języka angielskiego Laura Bigaj. Wstęp. Mamy już za sobą stulecie objawień fatimskich. Obchodziliśmy je nie tylko jako rocznicę ważnego wydarzenia, lecz także jako upamiętnienie przesłania nacechowanego szczególną wartością i tajemnicą. W 1917 roku niepokalana dziewica Maryja wielokrotnie ukazywała się trzem pastuszkom, ostrzegając, że jeśli ludzie nie wezmą sobie do serca jej napomnień, to w nadchodzących latach doświadczą wielu tragicznych wydarzeń, jakimi stała się II wojna światowa w latach 1939-1945 oraz rozlewająca się na cały świat plaga komunizmu, który narodził się w Rosji tuż po wybuchu bolszewickiej rewolucji październikowej, zaledwie miesiąc po szóstym objawieniu w Fatimie. Tonem matki szczerze zatroskanej o los swoich dzieci, Maryja wzywała też wszystkich do nawrócenia. W przeciwnym razie Kościół narażał się na okrutne prześladowania, a Bóg miał wymierzyć światu srogą karę za niewierność. Przyszłość ludzkości pozostawała w naszych rękach. Od nas zależało, czy sprowadzimy na siebie łaskę, czy też zagładę. Ówczesne przesłanie Najświętszej Maryi Panny można było podsumować słowami z Pisma Świętego, odczytywanymi kilka razy w roku podczas Eucharystii. Patrz, kładę dziś przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. W ten sposób posłanka niebios przypominała ludziom wezwanie swego Syna: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Jakiego wyboru dokonaliśmy? Czy wybraliśmy wąską, choć szlachetną i jasną ścieżkę wiodącą do życia, czy też szeroką, wygodną, ale mroczną drogę ku zagładzie? Myślę, że każdy uczciwy chrześcijanin doskonale zna odpowiedź na to pytanie. W kontekście tego, co się wydarzyło, powinniśmy się zastanowić nad naszą przyszłością. Oto jedna z odsłon tajemnicy, z jaką wiąże się stulecie objawień fatimskich. Jaki los spotka całą naszą cywilizację? Niezależnie od wszelkich pesymistycznych, a nawet katastroficznych wniosków, musimy zachować w swych sercach nadzieję, bowiem ostateczny Boży wyrok, który przekazuje nam piękna Pani z Fatimy, brzmi: na koniec moje niepokalane serce zatriumfuje. I nie ma najmniejszych wątpliwości, że w obecnych czasach najważniejszą kwestią jest to, kiedy rzeczywiście zobaczymy, że Jezus i Maryja zwyciężają w naszych sercach, w kulturze, w rodzinie, w społeczeństwie. Przez pryzmat tego pytania łatwiej nam będzie zrozumieć wydźwięk i treść orędzia z Fatimy. Jest ono pełne niepokojących proroctw, ale ostatnie słowo należeć będzie do Maryi. To też każdy, kto autentycznie liczy na jej zwycięstwo, nie będzie rozczarowany. Fatimskie objawienia są zatem dla wielu katolików zachętą do jeszcze głębszego nawrócenia. Ci, którzy za radą niepokalanej gorliwie odmawiają różaniec i przyjmują sakramenty święte, będą wzrastać w łasce i umiłowaniu prawdziwego Kościoła. To do nich odnoszą się słowa psalmu: Bóg jest dla nas ucieczką i mocą, łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach. Przeto się nie boimy, choćby waliła się ziemia i góry zapadały w otchłań morza. Niech wody Jego burzą się i kipią, niech góry się chwieją pod Jego naporem. Pan zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest dla nas obroną. Proroctwa fatimskie nie należą do publicznych objawień Kościoła. Są to objawienia prywatne, które w żaden sposób nie naruszają depositum fidei, czyli treści wiary katolickiej. Jakie jest zatem ich znaczenie? Czy mamy obowiązek wierzyć w przesłanie przekazane nam przez Maryję? To istotne pytania i musimy sobie na nie odpowiedzieć, zanim zaczniemy rozważać tajemnice powierzone trojgu pastuszkom z Fatimy. Jak się okazało, wszystko, co zapowiedziała dziewica Maryja, rzeczywiście się wydarzyło. Ponadto, zgodnie z opinią władz i magisterium Kościoła, objawienia mające miejsce na polach Kowada i Rija są autentyczne. W związku z tym, każdy głęboko wierzący katolik nie tylko może, ale wręcz powinien w nie wierzyć. Już samo określenie Matka Boża Fatimska świadczy o wielkiej pewności, z jaką Kościół odnosi się do tych objawień. Nowe miejsca kultu nawiązujące do Maryi Fatimskiej do dziś powstają w katolickich diecezjach na całym świecie. Dodatkowo 13 maja 2000 roku papież Jan Paweł II dokonał beatyfikacji dwojga pastuszków, Franciszka i Hiacynty. Czy potrzeba większego dowodu autentyczności tych objawień niż uznanie heroiczności cnót dzieci, które były ich świadkami? Rozpoczął się też proces beatyfikacyjny siostry Łucji. Możemy się więc spodziewać wyniesienia jej na ołtarze. Także w 2000 roku, dokładnie 26 czerwca, Kongregacja Nauki Wiary Kurii Rzymskiej opublikowała dokument, w którym jednoznacznie potwierdza uznanie przez Kościół prawdziwości maryjnych objawień, jakich doświadczyły dzieci z Aujustreu. Objawienia i nadprzyrodzone znaki występują w całych dziejach, wkraczają w centrum ludzkich wydarzeń i towarzyszą historii świata, zdumiewając wierzących i niewierzących. Zjawiska te nie mogą być sprzeczne z treścią wiary, natomiast winny być skupione wokół centralnego motywu chrystusowego przepowiadania, wokół miłości Ojca, która pobudza ludzi do nawrócenia i daje im łaskę, aby potrafili zawierzyć Mu z synowską ufnością. Taką wymowę ma również orędzie z Fatimy, którego naglące wezwanie do nawrócenia i pokuty wprowadza nas w istocie w samo serce Ewangelii. Fatima to bez wątpienia najbardziej profetyczne z objawień nowożytnych. Wobec faktu, że autorytet Kościoła Świętego wyraźnie potwierdza moc i aktualność orędzia z Fatimy, jakie kroki możemy podjąć, by zebrać jak najwięcej duchowych owoców związanych z jego stuleciem? Co jest sednem maryjnego przesłania? Który z jego aspektów jest najważniejszy? Objawienia miały miejsce w 1917 roku, kiedy to, zgodnie z opisem niebiańskiej wysłanniczki, świat pogrążał się w moralnym upadku. Niegodziwość miała pociągnąć ludzi ku katastrofie, jeśli nie posłuchaliby rad Maryi dotyczących nawrócenia i zmiany złego postępowania. Jednym z przejawów moralnego zepsucia była ówczesna moda, która stawała się coraz bardziej frywolna. Matka Boża ubolewała nad nieskromnym ubiorem, odzwierciedlającym głęboki kryzys moralny ówczesnego świata. Jeśli porównamy stroje z tamtego czasu z modą, jaka lansowana jest dziś, z tym, co czasem trudno nazwać ubraniem, to jaką otrzymamy diagnozę? Jeszcze gorszym przejawem moralnego upadku jest niemal całkowity zanik chrześcijańskiej rodziny opartej na nierozerwalnym związku małżeńskim i otwartej na przyjęcie licznego potomstwa. Ile jest dziś małżeństw autentycznie pragnących budować rodzinę na skalę Ewangelii? Wystarczy przeanalizować swoje najbliższe otoczenie pod kątem życia w poszanowaniu Bożych przykazań, by dojść do zatrważających wniosków. Maryja uznała zatem, że musi ostrzec ludzi przed tragedią i Bożym gniewem, jaki na siebie ściągną, jeśli nie przestaną grzeszyć. Kara, którą przepowiadała, miała spaść tylko wówczas, gdy świat się nie nawróci. Dlatego też, przypominając wszystkim treść orędzia z Fatimy, jego współcześni głosiciele czynią to zarówno dla chwały Bożej, jak i po to, aby ostrzec ludzkość przed kolejnymi, jeszcze większymi tragediami, jakie mogą nastąpić. Matczyne przesłanie Maryi zostało przypieczętowane cudem obserwowanym przez 70 tysięcy ludzi. Słońce zaczęło szybko wirować i chwilami zdawało się, że runie z impetem na zebranych, którzy padli na kolana, błagając Boga o przebaczenie grzechów. Na koniec, ku ogromnej uldze świadków, powróciło na swoje normalne miejsce na niebie. A zatem proroctwa fatimskie to przede wszystkim słowa nadziei i pewności Bożego zwycięstwa. Nie są one zapowiedzią końca świata, ale raczej nadejścia nowej epoki. Jeżeli będziemy odczytywać to orędzie z perspektywy fatalistycznej czy milenarystycznej, to ogarnie nas wizja sądu ostatecznego lub jakiejś nieodwracalnej katastrofy. Takie pesymistyczne podejście wyznają zwłaszcza ci, którzy śledzą w mediach dramatyczne wiadomości i nieustannie narzekają, że świat stanął na głowie, a jego dni są już policzone. Na przekór tym negatywnym wizjom sensus fidei podpowiada, że nie jest zamysłem Boga, aby świat został zniszczony, zanim Kościół Święty nie osiągnie doskonałości, do jakiej został powołany. Dlatego też w oparciu o przesłanie z Fatimy możemy domniemywać, że zanim nastąpi koniec świata, Maryja zatriumfuje jako królowa ludzkich serc. Czas wielkiej łaski, który nadejdzie, będzie królestwem Maryi, przepowiedzianym przez świętego Ludwika Marię Grignona de Montforta, czyli triumfu niepokalanego serca Maryi, które ona sama obwieściła dzieciom z Fatimy. Jak powinniśmy rozumieć to zwycięstwo? Jak w Kanie Galilejskiej, gdzie najlepsze wino podano na koniec, tak też w historii ludzkości Bóg pragnie oddać ostatnie słowo swej Najświętszej Matce. Na koniec moje niepokalane serce zatriumfuje. Jej triumf to triumf Chrystusa, to Królestwo Maryi w Królestwie Jezusa Chrystusa. Część pierwsza. Przesłanie z Fatimy. Rozdział pierwszy. Objawienia anioła Portugalii. Dlaczego właśnie anioł? Niezwykłe misje są zwykle poprzedzane wielkimi przygotowaniami. Na przykład przed wcieleniem słowa archanioł Gabriel ukazał się Maryi, by obwieścić ów cud. Z kolei zanim rozpoczęła się publiczna działalność Jezusa, wielki prorok Jan Chrzciciel przygotowywał mu drogę. Jako że Bóg jest Rex Regnum et Dominus Dominantium i panuje nad wszystkimi sprawującymi jakąkolwiek władzę, zwykle nie pojawia się osobiście, lecz posyła do ludzi swych posłańców. Z definicji jego wysłannikami najwyższej rangi są właśnie aniołowie. Ta zasada dotyczy również objawień fatimskich. Nim Maryja objawiła się Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie, przyszedł do nich anioł Portugalii, anioł pokoju, jak sam się przedstawił. Poprzez rozmowy z tym niebiańskim posłańcem Bóg przygotował dzieci na chwilę, w której przemówi do nich jego matka. Pierwsze objawienie anioła. Jeszcze przed przybyciem anioła na wzgórzu Cabeço, nieopodal pasterskich pól Cova da Iria, od kwietnia do października 1915 roku, pojawiały się pewne nadprzyrodzone znaki. Podczas jednego z takich wydarzeń Łucja pasła owce wraz z trzema innymi dziewczynkami. Franciszek i Hiacynta nie byli obecni. Zobaczyły wtedy, że ponad drzewami doliny, która rozciągała się u naszych stóp, unosi się jakiś obłok, bielszy od śniegu, przezroczysty, w kształcie ludzkiej postaci. Podobny znak ukazał się Łucji jeszcze dwukrotnie. Także w Loca de Cabeço, gdy pewnego wiosennego dnia 1916 roku Łucja, Hiacynta i Franciszek schronili się pod drzewami przed mrzawką, po raz pierwszy ukazał im się prawdziwy anioł i to anioł stróż Portugalii. Oto jak komentuje owo spotkanie ksiądz Manuel Fernando Sousa Silva, kanonik diecezji Braga. Według starej tradycji Kościoła każdy naród ma swojego anioła. To przekonanie opiera się o Pismo Święte, jak również pisma ojców i doktorów Kościoła. Niemniej, jak wyjaśnia ksiądz, był to pierwszy raz, kiedy anioł w trakcie objawienia przedstawił się jako anioł stróż jakiegoś konkretnego narodu. Kryjąc się przed deszczem, dzieci pomodliły się, po czym zaczęły się bawić. Wówczas zerwał się porywisty wiatr. Nagle pastuszkowie ujrzeli zbliżającą się ku nim postać. Był to świetlisty, niezwykle piękny młodzieniec, unoszący się w powietrzu ponad oliwnym zagajnikiem. Łucja opisała go jako światło bielsze od śniegu, w kształcie młodziana przejrzystego, bardziej lśniącego niż kryształ w blasku słonecznym. W miarę jak się zbliżał, mogliśmy rozeznać jego rysy. Profesor Plinio Correa de Oliveira odnosi się do porównania blasku anioła do kryształu w następujący sposób. Czy wygląd anioła mógłby być opisany lepiej niż w odniesieniu do kryształu? Czysty, jasny, zachwycający, a zarazem przezroczysty. Zrobiony tak, by każdy mógł go przejrzeć na wskroś. Anioł jest jak kryształ, jak szkło powiększające, przez które wyraźniej widzimy Boga. Jest przezroczysty i niezwykle piękny, przez co doskonale przybliża nam obraz Stwórcy. Oto jak siostra Łucja opisała to, co wydarzyło się później. Zbliżywszy się do nas, powiedział: nie bójcie się, jestem aniołem pokoju, módlcie się ze mną. I uklęknąwszy, pochylił głowę aż do ziemi. Porwani siłą nadprzyrodzoną, robiliśmy to samo, powtarzając słowa wymawiane przez niego. O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie, kocham Cię. Proszę Cię, byś wybaczył tym, którzy nie wierzą, którzy Cię nie uwielbiają, którzy Cię nie kochają, którzy Ci nie ufają. Po powtórzeniu tego 3 razy powstał i powiedział: tak macie się modlić. Serca Jezusa i Maryi słuchają z uwagą waszych próśb. I zniknął. Atmosfera nadprzyrodzona, która nas otaczała, była tak silna, że przez długi czas prawie nie zdawaliśmy sobie sprawy z naszego istnienia, pozostając w tej samej pozycji, w której nas anioł zostawił, i powtarzając ciągle tę samą modlitwę. Obecność Boga odczuwaliśmy tak silnie i głęboko, że nawet nie odważyliśmy się rozmawiać ze sobą. Jeszcze w dniu następnym odczuwaliśmy, że nasze dusze wciąż są ogarnięte tą atmosferą, która bardzo powoli znikała. Podczas spotkania z aniołem Boża obecność była tak mocno odczuwalna, że wobec jej majestatu dzieci mogły jedynie milczeć. Nikomu, nawet rodzicom, nie powiedziały, co się wydarzyło. Stan ducha, jak również poczucie tajemnicy, jakie je ogarnęło, wyraźnie świadczą o nadprzyrodzonej atmosferze, która je przenikała i stopniowo przemieniała. Drugie objawienie anioła. Latem 1916 roku, gdy troje pastuszków bawiło się przy studni obok rodzinnego domu Łucji, ponownie objawił im się anioł. Tak było to zgodnie z opisem siostry Łucji. Nagle zobaczyliśmy tego samego anioła przed nami. Co robicie? Módlcie się dużo. Serce Jezusa i Maryi chcą przez was okazać światu wiele miłosierdzia. Ofiarujcie bezustannie Największemu modlitwy i umartwienia. Jak mamy się umartwiać? Zapytałam. Z wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie ofiarę jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi on jest obrażany, i dla uproszenia nawrócenia grzeszników. W ten sposób ściągniecie pokój na waszą ojczyznę. Jestem aniołem stróżem Portugalii. Przede wszystkim przyjmijcie i znoście z poddaniem cierpienia, które wam Bóg